Chwała Bogu. Chwała Bogu niech będzie na tym miejscu, aby zawsze Jego imię było wywyższone, ażeby Jego imię nas prowadziło, ażeby Duch Święty przenikał nas i objawiał swoją wolę dla naszego życia. Amen. Ostatnio słyszeliśmy też już, co jakiś czas pojawia się temat naszych słabości. Naszych słabości, w których objawia się tak naprawdę moc Boża. Czasami przygotowując się przed głoszeniem Bożego Słowa, przychodzi takie pytanie, czy to ja jestem godzien, aby głosić to Boże Słowo, aby głosić Słowo Świętego Boga. Przecież Pan Bóg widzi moje słabości, moje niedoskonałości, moje potknięcia. Tak się pytałem, czy Panie Boże, czy Ty na pewno chcesz, żebym ja Ciebie reprezentował? Czy Ty, Panie Boże, czy moja postawa nie osłabia jakoś Twojego przekazu? Czy nie ma to jakiegoś wpływu? I dostałem taką jedną odpowiedź. Czy ty nie patrzysz za bardzo na siebie? I wierzę, że to możemy odnieść do każdej sytuacji, kiedy dzielimy się z kimś, mówiąc mu o Bogu. Zapomnijmy po prostu o sobie i skoncentrujmy się na Bogu, na Jego Słowie. Bo jak czytamy w liście Pawła do Efezjan w 3 rozdziale, Paweł napisał od 14 wersetu: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i głębokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Chwała Bogu niech będzie, że dał nam swoje słowo, z którego możemy czerpać. Że możemy się utwierdzać właśnie tym, że zostajemy przez Niego wypełniani. Że możemy liczyć na pełnię Bożej miłości skierowaną do nas. Że Bóg potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. I to jakby mi właśnie uświadomiło, że by nie szukać swojej własnej mocy w tym wszystkim, ale mocy Bożej. I że to tak naprawdę nie nasza aparycja albo jej brak, nie nasz talent krasomówczy albo jego brak. Nie to decyduje i nie to naprawdę ma się liczyć, ale wszelkie słowo, które pochodzi od Boga. Bo gdyby chciał, bo Pan Bóg chciał używać tylko ludzi doskonałych, to byłoby słabo. Bo tak naprawdę list świętego Pawła do Rzymian w 3 rozdziale, 23 wersecie czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Poza Jezusem Chrystusem nie było na świecie nikogo doskonałego, kto by przeżył życie, nie doznając grzechu. I czy to miałoby oznaczać, że tylko Jezus Chrystus może głosić Słowo Boże? Owszem, On głosi, ale naszymi ustami, Duch Święty robi to naszymi ustami, naszymi, mimo naszych niedoskonałości. Bo przecież Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, w Ewangelii mamy to zapisane, w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, wersety 14-15, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A przecież Jezus wiedział, że uczniowie nie byli doskonali. I nie powiedział im, najpierw stańcie się doskonali, a potem idźcie i głoście Ewangelię. A gdy się potkniecie, to wróćcie, stańcie się na nowo doskonali i będziecie mogli wyruszyć ponownie. Pytanie, jak daleko wtedy by się rozpowszechniła Ewangelia? Chyba niedaleko. Ale stało się inaczej, bo Bóg nas usprawiedliwił i przywrócił nam godność. W Jezusie Chrystusie Bóg przyjął ciało człowieka i dobrowolnie zgodził się na męczeńską śmierć na krzyżu za nasze winy, za winy, których nie popełnił. Zgodnie z tym, co czytamy w liście Pawła do Rzymian w 3 rozdziale, wersety 24-27. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Halleluja. Jeszcze później, gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Tak, to jest to, abyśmy się nie chlubili naszymi zasługami, ale chlubili się Jezusem. A to, że Bóg nas usprawiedliwił, pozwala nam właśnie na to, abyśmy nie czuli się obciążeni, abyśmy mogli się radować tym, że możemy sam na sam Go uwielbiać, że możemy z Nim przebywać i cieszyć się Jego słowem, Jego odpowiedziami i po prostu rozmawiać z Nim. Bo myślę, że Bogu zależy przede wszystkim właśnie na tej osobistej relacji z każdym człowiekiem. Z tego się później bierze relacja między wierzącymi, relacja całego Kościoła, ale na czele całego Kościoła zawsze stoi Chrystus. I ważne jest, żeby właśnie każdy członek Kościoła miał z Nim tą osobistą relację. A kiedy głosimy Bożą doskonałość, kiedy czytamy o tym, jak wielka jest moc Bożego Słowa, i która jak bardzo może wpływać na tych, którzy przyjmują je z wiarą do swego serca, to pozostaje nam się tylko radować z tego, co jest dla nas przygotowane. Ewangelia Marka, poproszę, 16 rozdział, 17-18 werset. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I to nie jest tylko teoria, to uczniowie nie czekali właśnie na swoją doskonałość, a po prostu przystąpili do praktycznego działania, aby potwierdzić to, o czym mówił Jezus. Poszli, werset 20, poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowa znakami, które mu towarzyszyły. Czyli od razu po prostu mogli zobaczyć to potwierdzenie, to, co usłyszeli od Jezusa. Myślę, że my też możemy zobaczyć to potwierdzenie tego, co usłyszymy od Jezusa. Tylko, że tutaj jest jeszcze jedno, że co zrobili uczniowie? Oni zaś poszli i wszędzie kazali. Myślę, że podobnie, gdyby się nie ruszyli, to tych owoców by nie dane im było zobaczyć. Ale przecież słowa Jezusa nie odnoszą się tylko do uczniów, którzy byli przed pokoleniami, ale tymi uczniami stajemy się i my. I też mamy właśnie to zadanie, aby pójść i głosić. I wtedy i nam będą towarzyszyły te same znaki, które towarzyszyły uczniom. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A zwiastowanie to mówienie dobrej nowiny, to mówienie o Bogu i Jego mocy. O tym, co tak naprawdę ma być dostępne dla wszystkich wierzących. My również możemy z tego korzystać, a nawet więcej, powinniśmy z tego korzystać. Bo jak mówił Pan Jezus w tej znanej przypowieści o talentach, nie są pomnażane te talenty, które trzymamy w ukryciu, ale te talenty, które są uwolnione, które mogą wykonywać pracę i w ten sposób być pomnażane. Jeżeli w to wierzymy, dzielimy się z tym innymi, a to z kolei przynosi dobre owoce, które i dla nas stają się zbudowaniem i możemy się jeszcze bardziej dzielić tą dobrą nowiną. I wtedy działanie na Bożą chwałę po prostu rozkręca się i przynosi coraz lepsze owoce. A przy tym wszystkim wierzę, że Duch Święty będzie nam pokazywał, jak bardzo Boże Słowo powinno się dotykać naszego życia, abyśmy mogli zbliżać się do tej doskonałości pokazanej, ukazanej w Jezusie Chrystusie. Bo ciągle jest tam gdzieś dużo pozamykanych szufladek naszego wnętrza, z którymi sobie czasami nie radzimy, z którymi czasami nawet ukrywamy je, zmaskujemy, bo to takie trudne, takie niezręczne. Ale wierzę, że Bóg chce, aby Duch Święty miał przyzwolenie, aby dotrzeć do każdej takiej naszej ukrytej szufladki i aby zrobił tam porządek. Aby nic tam nie było zasklepione, nic tam nie było poukrywane, żeby wszystko było przygotowane na wypełnienie Duchem Świętym, na wypełnienie Bożą obecnością. żeby było, nie było żadnych spraw, które do nas wracają i nas przytłaczają, ale żeby w tej naszej słabości okazała się Boża moc, żeby to wszystko było wyprostowane w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bo gdy poczujemy, że Duch Święty robi porządek w naszym życiu, to o wiele łatwiej będzie nam się tym dzielić z tymi, którzy jeszcze mają pozamykane te szufladki. Bo po prostu będziemy chcieli się dzielić z innymi tą radością, jak bardzo Duch Boży nas przemienił. Jak Boże Słowo zmieniło nasze życie. Ważne jest przy tym, aby wsłuchiwać się w to, co od nas chce w danym momencie Bóg, aby reagować na Boże wezwanie. Pytam siebie i was, czy mieliście myśl, aby na spotkanej osobie gdzieś opowiedzieć o Jezusie Chrystusie, ale odpuściliście, bo się śpieszę, bo nie znam tej osoby, bo zostanę wyśmiany. Jeżeli jest ktoś, kto pomyślał, ja nigdy nie odpuściłem, no to chwała Bogu. Niech Pan błogosławi taką postawę. Ja przyznaję, że odpuściłem, ale wierzę, że takie doświadczenie też ma czemuś służyć. Temu, że nawet jeśli pozostał tam smutek po tym zdarzeniu, to niech to będzie smutek taki budujący. Niech takie doświadczenie zawsze stanie nam przed oczami, kiedy chcemy następnym razem odpuścić sobie. Kiedy pojawi się okoliczność, że komuś mamy powiedzieć o Jezusie, bo przecież nie mamy do dyspozycji nieskończonej ilości czasu. I dlatego musimy starać się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który został nam dany. I w tym wszystkim też myślę, że kiedy słuchamy Bożego Słowa, które głosi ktoś w kościele, to dobrze tak naprawdę jest nie patrzeć na tego człowieka tak po ludzku. Bo wiem, że to czasami może zmylić, że są osoby, które spojrzą na człowieka i pomyślą, tak, tyle razy już go słyszałem. On mówi ciągle to samo. Tak naprawdę to nie podoba mi się, w jaki sposób on mówi. To nie podoba mi się, jak gestykuluje. To nie podoba mi się jego brak albo nadmiar emocji. Ale zamknijmy oczy i posłuchajmy, że może tak naprawdę to przez te słowa przemawia do mojego serca Bóg. Ja wierzę, że tak jest. Ja nie chcę tutaj się w jakiś sposób stawać ważny. Ale no widziałem po prostu takie sytuacje, że ktoś wychodził w trakcie nauczania, bo mu nie odpowiadała osoba, która naucza. A tak naprawdę nie chciał się doszukać, co Bóg mówi przez tą osobę. Wierzę, że to was nie dotyczy. Ale i że zgadzacie się z tym, co powiedziałem. Jak też wierzę, że nic nie powinniśmy przyjmować tak zupełnie bezkrytycznie, bo nawet w Słowie Bożym jest powiedziane, abyśmy wszystko sprawdzali. Jak tam w pierwszego lista do Tesaloniczan, 5 rozdział, 21 werset, tutaj takie mam tłumaczenie też z uwspółcześnionej Biblii Ligańskiej. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. I ważne jest właśnie, abyśmy jednocześnie czuli się w Kościele jak ta rodzina, która jest jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. Aby nikt nie czuł się taką samotną, dryfującą wyspą, poruszaną jakimiś wiatrami, ale żeby każdy wiedział, że może znaleźć też wsparcie w Bożym Słowie i w Bożym Ludzie. Przez modlitwę, przez rozmowę. A wtedy Bóg i w takich naszych działaniach, staraniach będzie nas wspierał, wierzę. I pomnażał po prostu tak naprawdę swoje królestwo. Bo każda osoba, która jest członkiem Jego Kościoła, która tworzy to jedno ciało, jak to w liście Pawła do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset. Albowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele. A wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. I wtedy, wspierając się wzajemnie, przybliżamy się do Chrystusa. Możemy się z Nim bardziej połączyć, bardziej wypełnić się, dać bardziej Jego duchom, pozamykać te szufladki, wyrzucić właściwie je, pootwierać, aby mogło być wszystko, co niepotrzebne, wyrzucone z tych szufladek. A przy tym ustępujmy Chrystusowi miejsca tam, gdzie możemy. Umniejszamy siebie, a wywyższajmy Jego. Bo tylko przez posłuszeństwo możemy realizować Boży plan. I wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, to nie musimy się przejmować tym, że mogą nas spotkać jakieś uśmieszki czy drwiny ze strony innych ludzi. Tutaj dla mnie wspaniałym przykładem jest to, co przeczytamy w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 4, wersety 1-7. Ten znany przykład kobiety, o której czytamy, żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. A on rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Jak wtedy na nią patrzyli sąsiedzi? Co sobie o niej pomyśleli? Pewnie patrzyli na nią co najmniej dziwnie. Może niektórzy myśleli, że już zwariowała, oszalała. Ale czy ją to zatrzymało w jej działaniu? Nie, ona realizowała to, co usłyszała jako Boże prowadzenie, jako Boży głos. Ona wiedziała, że jest słaba i że swoimi siłami nic z tej sytuacji nie da rady zmienić. Ale że może pomóc to tylko Boże działania. I dlatego, jak czytamy dalej, potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, od proroka, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń i wtedy oliwa przestała się lać. Ale poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Czy nie nastąpiło cudowne rozwiązanie problemu, ale potrzebna była po prostu gotowość tej kobiety, ich otwartość też na nieszablonowe działanie Boga. Bo Bóg nie zawsze działa tak, jak my sobie to wyobrażamy, tak jak oczekujemy. Może zadziałać w zupełnie niecodzienny sposób. Ważne, aby otwierać serce i rozpoznać, że jest to Boże działanie. Żebyśmy mieli tą gotowość. Bo jak to jest napisane w Ewangelii Mateusza 17, rozdział 20, werset, znamy to wszyscy. Bo co powiedział Jezus? Zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, to powiedzieliście by tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Tak, ale zauważmy, że tej gotowości musi towarzyszyć wiara. Wiara, że to Pan Bóg ma dla nas najlepsze rzeczy, że On może po prostu uczynić naprawdę takie cuda, które nasza wyobraźnia czasami aż ograniczać chce, bo nie jest na to przygotowana. Ale myślę, że oprócz wiary Bóg chce właśnie kształtować też naszą służbę przez wierność. Wierność, o której w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale Jezus mówił. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Także i w przypowieści właśnie o talentach w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale w wersecie 21 czytamy. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny. Wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. A więc tą wiarę musi uzupełniać wierność. Wierność, wierzę, że buduje też tą wiarę. Bo kiedy widzimy owoce tej wiary małego, wzrastamy. I wtedy nasza wiara wzrasta. I nasze obdarowania wzrastają, bo jeśli nie rezygnujemy, jeśli nie widzimy bezpośrednio tych owoców, to pamiętajmy o tych słowach Jezusa, że w tym właśnie, co mówił w 4 rozdziale, 37 wersecie Ewangelii Jana, w tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. I dlatego okazujmy cierpliwość. Nie żądajmy też od Pana Boga, żeby natychmiast wszystko się działo z hukiem, z uderzeniem, żeby natychmiast po prostu wszędzie otaczały się znaki i cuda. One się wydarzą, ale też wykazujmy naszą cierpliwość w tym, naszą wierność. A wtedy, jeśli każdy będzie wykonywał swoje zadanie, to jako Kościół wierzę, że będziemy obdarowywani cudami, obdarowywani znakami. Będziemy mogli wtedy słyszeć o tym wszystkim, co się... I słyszymy o tym, co się dzieje. Jak bardzo Bóg jest cały czas Bogiem żywym. Jak często zdarzają się cuda, jak często są uzdrowienia, jak często Boża obecność objawia się tym, którzy do Niego wołają. I tego się trzymajmy zgodnie z tym listem, też z tym, co Paweł do Koryntian pisał w 12 rozdziale, od 12, w 12 wersecie i dalej później w 27, 28. Albowiem jak ciało jest jedno, członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Starajcie się usilnie. I to jest właśnie zachęta, aby nie czekać, aby nie trwać w nic nierobieniu, z myśleniem, że wszystko samo przyjdzie. To jest wezwanie do takiej aktywności i myślę, że aktywności przede wszystkim duchowej. Bo posłuszeństwo Bogu jest początkiem naszego wzrostu. Towarzyszy ono przy wszystkich naszych ważnych decyzjach, a przynajmniej dobrze jest, aby towarzyszyło nam przy wszystkich naszych ważnych decyzjach. Bo Pan Bóg mówił o posłuszeństwie też i w księdze, pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale, 22 werset. Mówił o tym, że oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I nie chodzi zapewne Bogu o posłuszeństwo takie, jak jest posłuszeństwo niewolnika, którym jest posłuszeństwo pozorne, ale chodzi mu o posłuszeństwo tego, który wie, komu jest posłuszny. I chce być posłuszny, bo wynika to z miłości. Wynika to z jego decyzji, że Panie, oddaję Ci moje serce, oddaję Ci, Panie, moje życie. Panie, chcę, żebyś Ty mi prowadził. To jest posłuszeństwo, które tak naprawdę wiedzie do wielkich owoców. I w tym posłuszeństwie dzieją się wielkie rzeczy. Jak miało wyglądać właśnie to posłuszeństwo dla Bożego wezwania, to jest w Biblii wiele przykładów. Tutaj miałem przypomniane też i sytuację z Ewangelii Łukasza z początku 5 rozdziału, gdzie Pan Jezus tylko był nad jeziorem. Tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego. A więc było tam Słowo Boże też głoszone. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jezioro, ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie swoje sieci na połów. Czyli przejście, głoszenie słowa, ale jednocześnie od razu przejście do działania praktycznego. Pojawiło się Boże wezwanie. Wyjedź na głębie i zarzućcie swoje sieci na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I tak właśnie ma wyglądać posłuszeństwo na Boże wezwanie. Nie jutro, nie za tydzień, nie jak odpocznę, najem się, napiję, zmienię sieci, przemyślę, gdzie je najlepiej zarzucić, może sprawdzę na sonarze, czy to są w ogóle ryby. Nie, po prostu teraz. Idź i zrób to. A wtedy zobaczysz owoce. Wtedy, jak czytamy w 6 wersecie tego, gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. I jak od 10-11 werset okazało się, że to było właśnie tylko takie objawienie tego, co się tak naprawdę może ma zadziać później, bo to nie chodziło tylko o te ryby. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Bo sprawa tak naprawdę łowienia ludzi to jest głównie zadanie Kościoła. To jest głównie zadanie tych, którzy zostają powołani. A Bóg, kiedy okażemy się Mu posłuszni w jednej sprawie, może nas pokierować do następnych zadań. I tak było też i z innymi apostołami. Z tymi, którymi na wezwanie Jezusa mówili tak i szli. Czy to był Mateusz z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 9 werset. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on stał i poszedł za nim. Bo on zobaczył Jezusa, zobaczył tego, o którym pewnie już słyszał, ale bezpośrednie spotkanie z Jezusem przemieniło go już niesamowicie, że wiedział, że najlepsze, co może zrobić, to pójść za nim. I my wierzę, że najlepsze, co możemy zrobić, to pójść za nim. Krok za krokiem, ucząc się tej drogi, stawiając nasze kroki na tej drodze coraz pewniej, coraz odważniej. I idąc tam, gdzie nas Bóg kieruje. A gdzie nas kieruje? Mateusz. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale dalej czytamy 37-38 werset. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. A więc Pan żniwa nam pokaże, gdzie, jak i kiedy mamy iść, aby przynosić najlepsze owoce. Bo kiedy stajemy się dziećmi Pana Jezusa, kiedy stajemy się Jego uczniami, ogłaszamy gotowość, aby On nas kierował naszym życiem, aby On nas poprowadził w każdej, absolutnie w każdej sprawie. Wchodzimy po prostu do Jego drużyny, do drużyny Jezusa. Przestajemy patrzeć na siebie, ale zaczynamy patrzeć na Jezusa. Porzucamy po prostu patrzenie na mur właśnie tych naszych słabości, niedoskonałości, ograniczeń, ale zaczynamy działać nie w swojej mocy, ale w imieniu i w mocy Jezusa Chrystusa. I wtedy staje się wszystko możliwe i wtedy pojawiają się dary duchowe, znaki i cuda. I wtedy temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen.